medytacja w życiu albo życie w medytacji, wydaje mi się, jest niewyczerpalny. I chciałem dzisiaj powiedzieć o dwóch rodzajach praktyki medytacyjnej, ale nieformalnej praktyki medytacyjnej. Jesteśmy na sesji medytacyjnej, gdzie ta formalna praktyka jest istotą. Niemniej, bardzo ujmującym, bardzo zaskakującym momentem na drodze praktyki medytacyjnej jest taki czas, kiedy medytacja sama się objawi w życiu. Niejako zapuka do twojego życia i niejako powie: oto jestem. Dzieje się to najczęściej bez wysiłku. Są to sytuacje, w których jedziesz w tramwaju, czekasz w kolejce, jesteś na przystanku i oto zamiast poddawać się bezładnemu, czasem chaotycznemu, jakiemuś fantazmatycznemu myśleniu i emocjom w swojej głowie, nagle sama pojawia ci się praktyka medytacyjna. I bez wysiłku, to jest to kluczowe wyrażenie, bez wysiłku możesz w tę praktykę wejść. Po prostu tam, gdzie jesteś. Stojąc na przykład w kolejce. Zamiast się denerwować, czy zamiast produkować różne myśli, nagle widzisz, że możesz sakralnie przeżywać swój czas, który masz. Możesz go przeżywać medytacyjnie. Osobiście uważam, że to jest bardzo ważny, kluczowy moment na drodze medytacji. Powiedziałbym nawet, że przełomowy. Dla każdej osoby, która medytuje. I niezależnie, czy to jest ktoś na początku drogi, czy już trochę jest się zaawansowanym w medytacji. Ponieważ ta medytacja pokazuje, że ona potrafi zmienić życie. Że może usensowniać od tej strony. My funkcjonujemy w myśleniu o rzeczywistości, czy w poznawaniu rzeczywistości, także jeśli chodzi o medytację, można się z tym spotkać. Ja przynajmniej się spotykam z takim pytaniem: no a na co ta medytacja, po co ta medytacja? Sami sobie może czasami zadajecie to pytanie, ja sobie też zadaję czasem to pytanie. I to jest okej, to jest jasne. I można ludziom czasami, tak wiecie, do rana tłumaczyć, o co chodzi w tej medytacji, ale lepszą rzeczą zdecydowanie niż tłumaczyć teoretycznie, po co ta medytacja, jest usiąść na te 15 minut. To ma swoją bardziej wartościową jakość. Zresztą no my ulegamy temu, kiedy mówimy o poznaniu, to często jest to takie intelektualne poznanie. Chociaż jesteśmy ludźmi, zakładam, w większości wychowani w tradycji biblijnej, ale biblijne poznanie, czy w ogóle myślenie o poznaniu na wschodzie, to jest poznanie przez doświadczenie. Ty coś poznałeś nie dlatego, że intelektualnie zrozumiałeś, tylko dlatego, że to przeżyłeś, że tego doświadczyłeś. I w tym sensie praktyka medytacyjna, która właśnie w taki sposób się objawia, tak, bez wysiłku, swobodnie, ona sama wita i przejmuje trochę z tego nawykowego funkcjonowania w twoim życiu, przejmuje to życie i czyni je nową jakością, to jest bardzo ujmujący, bardzo ważny, przełomowy moment. A druga rzecz i druga wartość dzięki takiemu doświadczeniu to, że praktyka, broniąc siebie, tak, że używam tego wyrażenia, ona broni także każdego z nas przed fałszywymi wyobrażeniami o niej. A głównie powoduje, że możemy wreszcie uwolnić się dosyć mocno od takiego, bo to się też zdarza, takiego łaknięcia formalnej praktyki, takiego przywiązania do formalnej praktyki. Wręcz łapczywości do formalnej praktyki. To jest trochę jak w takiej historii, którą strawestuję z innej tradycji duchowej, jak to w pewnym klasztorze żył mnich, który był znany z tego, że był bardzo gorliwy, jeśli chodzi o praktykę medytacyjną, wykorzystywał każdy czas na formalną medytację. I rzeczywiście wielu miało wobec niego duży szacunek. I pewnego razu przybył do tego klasztoru mistrz. Już nawet kiedy miał przybyć do tego klasztoru, już słyszał, że jest w tym klasztorze taki właśnie gorliwy medytant. No i rzeczywiście tak jest, że nawet jest czas odpoczynku. On patrzy, że ten człowiek nieustannie tam każdą chwilę wykorzystuje i medytuje. No i pewnego razu podchodzi do niego i pyta się: co ty robisz? On mówi: no jak to co? Ja chcę osiągnąć oświecenie, chcę zbliżyć się do Boga, wzrastać w Jego miłości. Przez medytację? No jak to? No przecież to nasza najważniejsza duchowa praktyka. Wyszedł z tej sali medytacyjnej, po chwili wrócił z dwoma kamieniami, usiadł obok niego i zaczyna pukać kamień o kamień. No na początku ten uczeń pomyślał, że może mistrz wynalazł jakąś nową, ważną praktykę duchową. No i tak słucha tego pukania i słucha, ale w końcu nie wytrzymuje i mówi: ale mistrzu, no co ty robisz? No jak to co? Ja z tych kamieni robię diamenty. Ale mistrzu, no ale jak można przez pukanie kamień o kamień zrobić diament? A jak ty przez samą formalną praktykę chcesz osiągnąć oświecenie, zbliżyć się do Boga i wzrastać w Jego miłości? To nie o to chodzi, żebyśmy lekceważyli formalną praktykę medytacyjną. Absolutnie nie. To nie o to chodzi. Ale na pewno są tutaj na drodze medytacyjnej te dwie skrajności. Jedna, w której jest etap taki, że na drodze medytacji jest łapczywość. Dużo medytacji, dużo formalnej medytacji. Jak najwięcej. Dobrze, żeby... Może nawet taki etap jest potrzebny. Ale trzeba poluźnić tam w końcu tą wewnętrzną strukturę, żeby tak bardzo nie łaknąć tej medytacji. To jest jedna skrajność. A druga skrajność, którą można nawet wyrazić tak współcześnie, jeśli chodzi o kulturę: ja jestem człowiek duchowy, ale nie religijny. Ja praktykuję duchowość, ale bez żadnych form. Bez rytuałów. To są jakieś, wiecie, miazmaty religijne. Mnie to nie interesuje. Ja praktykuję duchowość tam, gdzie jestem, w moim codziennym życiu. Bez żadnych form, bez rytuałów, bez liturgii, bez niczego takiego. Można powiedzieć, no szczęść Boże. Jeśli potrafisz, niech tak będzie. Ale obawiać się bym mógł, że ani nigdzie się nie modlisz, ani nigdy się nie modlisz wtedy, nie? Ponieważ my ludzie jesteśmy w formie konkretnej i potrzebujemy form. Także form związanych z medytacją. I tutaj uderzamy w ten drugi skrajny punkt. Dzięki formalnej praktyce medytacyjnej my możemy uczynić tę praktykę bezforemną. I to o to chodzi, żeby ona się też stała bezforemna. I w tym momencie, kiedy ona puka sama i jako sama się objawia w twoim życiu, i możesz powiedzieć: nie siedzę na sali medytacyjnej, nie przejmuję się, czy moja noga jest w ćwierćlotosie, a może w półlotosie, i czy mam wyprostowane właściwie kręgosłup. Esencja tej praktyki przyszła i przejmuje twoje życie, czyni je bardziej sakralnym. I to jest bardzo, bardzo taki ujmujący moment, nie? Że forma prowadzi do czegoś bezforemnego, właśnie dlatego, że pielęgnujesz jakąś formalną praktykę, a jednocześnie wybija cię z tej formy, bo wskazuje, że jej istota jest bezforemna. I paradoks jest też taki, że ludzie, którzy formalnie medytują i potrafią to docenić, mają doświadczenie też bezforemnej praktyki, no mogłaby tu istnieć taka pokusa: no to już dobra, to po co mi tam ta formalna praktyka? A jednak dzieje się coś odwrotnego. Potrafią docenić formalną praktykę i cały czas ją pielęgnują. Bo to doświadczenie i funkcjonowanie naszego umysłu też takiego chaotycznego, fantazmatycznego, ten cały taki czerep myślowo-emocjonalny, on potrafi nas zawłaszczać, on z powrotem wraca. Więc ta formalna praktyka jest cały czas potrzebna. To jest tak, jak w medytacji się mówi: potrzebne jest najpierw 10 lat, żeby sobie zrobić dobre siedzisko. Siedzisko, czyli no, dobrze usiedzieć się na dupie, no po prostu. Nie? Dobrze osadzić się. Potem jest następne 10 lat, może na dobry kręgosłup trochę, żeby tak... A potem następne 10 lat, żeby no, ta forma już była taka naprawdę. A potem, oczywiście mówię to trochę żartobliwie, no wszystko będzie medytacją. Gdyby to zobrazować jakoś tak namacalnie, to gdyby wyciągnięty palec symbolizował tę formalną praktykę, to drugi wyciągnięty palec zaczyna być miękki, zaczyna być łagodny, nie? W życiu. One muszą być razem, nie? Funkcjonować. Kiedy trzeba, są wyprostowane, ale kiedy trzeba, to są miękkie. To jest ten jeden rodzaj praktyki nieformalnej, kiedy medytacja sama przychodzi. Można by zobaczyć, że tutaj kierunek jest od medytacji do życia. Oczywiście dlatego tak się dzieje, że została ta praktyka przez jakiś czas uskuteczniona. Ale jest drugi rodzaj nieformalnej praktyki. I nawet bym się nie wahał powiedzieć bardziej wymagający i bardziej owocny. Kiedy kierunek jest odwrotny. Kiedy to ty swoją rzeczywistość, życie tam, gdzie jesteś, czynisz medytacją. Kierunek jest odwrotny. Od rzeczywistości, od życia do medytacji. A tu można wyróżnić dwie sytuacje. Jedna sytuacja, kiedy dobrze ci się w życiu wiedzie. To jest takie doświadczenie, że widzisz po ulicy i tak możesz się unosić, tak? Zadowolony, szczęśliwy nawet, tak? I możesz w tym momencie, dzięki swojej decyzji, swojemu wysiłkowi, uczynić ten stan medytacją. No? Wrzucasz w tą medytację i czynisz tę sytuację medytacją. Jest okej. To jest ważny moment. Ale najbardziej kluczowy, uważam, najbardziej rozwojowy to jest moment taki, kiedy jest ci trudno, kiedy jesteś zbity, zraniony, chory, przytłoczony, przygnębiony i wtedy w tej sytuacji zrobić z tego medytację. I żeby z tych momentów nie dezerterować. Nie? Z tych momentów, które są sytuacją graniczną, które wywalają nas ze strefy, jak to się mówi, komfortu naszego życia, albo umiejscawiają nas w sytuacje krańcowe, gdzie kończy się to, co znane i wygodne i jesteś wybijany. I teraz, jest twoja decyzja. Co z tym zrobisz? W zeszłym tygodniu jakoś szczególnie przeżywałem swoją chorobę. Teraz to już tam wychodzę właściwie z niej. I to jest doświadczenie po raz 58, mówiąc przysłowiowo. Jesteś chory, masz temperaturę, dzień po dniu zbijasz tę temperaturę, leżysz w łóżku, trochę pijany, trochę taki ospały, w takich trochę majakach, w jakichś właśnie fantazmatach, w jakimś takim przytłoczeniu. I oto leżąc na tym łóżku, od tego twojego jednego aktu woli zależy to, co z tym stanem zrobisz. Bo możesz jednym aktem woli uczynić ten stan bardziej, wprost medytacją, ale też chcę powiedzieć dalej, bardziej godnym. Że nie jesteś jak taki porzucony sam przez siebie człowiek, który jest poddany temu stanowi. Tylko nawet w tak trudnym momencie życia, jak to, że ci się po prostu nic nie chce i że pod ciebie ścieka i najchętniej to chciałbyś od siebie uciec, ale niestety nie możesz od siebie uciec. You can't run away. Bob Marley. I w tym momencie włączasz praktykę swoją. Prost. Yes! Bob Marley. You can't run away from yourself. Halleluja. Krzysiu, to jest. I w tym momencie jednym czynisz tę sytuację medytacją. I bardziej godną sytuacją. Można by nawet się pokusić, się było takie powiedzenie, że godność to jest jedno z imion medytacji. Godność. Nie? Że zaczynasz przeżywać to życie godnie. Nie? Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Ja miałem dosyć wcześnie, ono do mnie przyszło, że ta sytuacja, w której się medytuje tak formalnie, że ona ma coś takiej godnej postawy. Głównie mi się to kojarzyło zawsze z górą. Może dlatego, że mam miłość do gór, ale to, że tak siadasz, to jest coś takiego godnego. Ale to oczywiście tylko w sensie formy ciała, ale ważniejsza jest ta godność wewnętrzna. Taki jeden prosty moment. Co z tą sytuacją trudną zrobisz? A przecież to są sytuacje nie tylko dotyczące praktyki medytacyjnej. Bo to są sytuacje, które dotyczą w ogóle naszego życia i naszego rozwoju tam, gdzie jesteśmy i wobec wyzwań, które, które nam życie stawia, albo sami sobie stawiamy. Właściwie można by powiedzieć, że najbardziej rozwojowe w naszym życiu są sytuacje właśnie wtedy, kiedy albo sami, albo rzeczywistość naszego życia stawia nas na krańce tego, co znanego i wygodnego, i nagle pojawia się coś nowego, jakieś nowe wyzwanie. Albo inaczej, kiedy sami albo rzeczywistość stawia nas wobec sytuacji granicznej. Albo wybija nas ze strefy komfortu. To są najbardziej rozwojowe sytuacje. Dlaczego one nie mają dotyczyć medytacji? One dotyczą tak samo medytacji. I gdybyśmy sobie wspomnieli i jakoś spojrzeli w przeszłość naszego życia, ileż było takich sytuacji, które były wyzwaniami i mieliśmy niezgodę na to i bunt i były one dla nas ciężarem, ale w momencie, kiedy weszliśmy w te sytuacje, one okazały się bardzo dla nas rozwojowe, bo nagle okazało się, że po pewnym trudzie mogliśmy nabyć, ja wiem, nowe kompetencje w życiu. Być może, żebyśmy byli wartościowi bardziej na rynku pracy. No, wymyślam, ale to jest życie nasze. Albo, że nagle dzięki temu, że odważyłeś się wejść w jakąś nową jakość, przekroczyć to życie na krańcach tego, co znanego i wygodnego i poszedłeś w to, co nieznane i niewygodne, nagle nabrałeś więcej jakby szacunku dla siebie, więcej wiary w siebie, więcej mocy. To są sytuacje, które no tak naprawdę powodują, że my możemy rozkwitać. Kto wie, może nawet można by się było pokusić o takie stwierdzenie, że właściwie powinniśmy co jakiś czas wchodzić w takie sytuacje. Nie? Ja jestem z tego, znaczy nie chcę powiedzieć z pokolenia, bo to złe, ale powiedzmy punki reggae człowiek. Nie? Punki reggae. Był taki zespół, nie chcę teraz mylić, ale tak mi dzwoni, że chyba Śmierć Kliniczna, taki punkowy. I oni chyba śpiewali taki kawałek: szkoła, dom, praca, praca, szkoła, dom, dom, szkoła, praca, dom, dom. No, nie jest to zbyt jakoś intelektualnie rozwinięty utwór, ale w twórczości punkowej tak to trochę bywa, ale niemniej jednak artysta, który to wykonywał, chciał, rozumiem, pokazać pewną frustrację z pewnego liniowego funkcjonowania w swoim życiu, tak? Szkoła, praca, dom, dom, szkoła, praca, dom, dom. No, ale to jest nasza rzeczywistość też, nie? I właściwie, kiedy nas coś wybija z tego liniowego funkcjonowania, wybija nas z tego, co znane i wygodne, możemy mieć bunt na to, tak? Bo nam rzeczywistość wkłada jakiś ciężar, ale jeżeli w to wejdziemy, jeżeli wejdziemy w ten ciężar, no, to on uczyni coś nowego, jakąś nową jakość w naszym życiu. Podobnie jest z medytacją. To jest jak w takiej opowiastce, która kiedyś do mnie przyszła, jak to Pan Bóg stwarzał świat, no i stworzył istoty dwunożne, czworonożne, stunożne, jakieś stonogi. No i stworzył też ptaki. Ale te ptaki miały straszny bunt. Bo nagle zobaczyły, że Pan Bóg przytroczył do ich pleców jakieś dodatkowe ciężary. Jakieś wypustki o różnych długościach. Ani to się oprzeć o to, ani jak. No, noszą jakieś ciężary na tych plecach. Co prawda popatrzyły na świat stworzony i zobaczyły, że są wielbłądy. Jednogarbne i dwugarbne. Pomyślały nawet, że no, tym też nie jest łatwo. Ale jednak to chyba tylko wyjątek, który potwierdza regułę. Stwierdziły po zastanowieniu, że pójdą na dwór Boży i zapytają Pana Boga, dlaczego im przywalił po prostu jakieś ciężary na plecach. Po co to wszystko? Szły, doszły na dwór Boży i przed drzwiami, widzą, że w oddali w medytacji siedzą dwaj aniołowie. Przystanęły zrazu, patrzą, ale tym aniołom też coś tam wystaje z pleców. No i król ptaków orzeł zagadał. Mówi, no trzeba powiedzieć, o co chodzi. Dlaczego Pan Bóg stworzył im te tutaj jakieś wypustki do pleców, jakieś ciężary, one mają na to niezgodę i chcą się dowiedzieć, jaka jest prawda. Obaj aniołowie nic nie powiedzieli. Stanęli. Zaszumieli swoimi skrzydłami. Ptaki były zafascynowane, że niektóre też po prostu zamknęły oczy. Król ptaków mówi, że my tego nie rozumiemy. Więc aniołowie znowu zatrzepotali skrzydłami. I wtedy dopiero król ptaków postanowił swoimi ciężarami zatrzepotać, zrazu delikatnie, potem mocniej, zaczął się unosić coraz wyżej, nagle sam był zafascynowany, nagle ptaki zobaczyły, co to jest, same zaczęły machać swoimi ciężarami na plecach i unosić się w przestrzeń, na górę. Opowiastka. Ale ta opowiastka mówi o tym, że żeby wejść w sytuację ciężaru, że ten ciężar, który nam rzeczywistość, Pan Bóg, los, niestworzony, albo sami sobie wkładamy po to, żeby się rozwinąć, jest właśnie po to, żeby się rozwinąć. To samo dotyczy medytacji w trudnym czasie. Tam jest krzyż w kaplicy. Nie? Będzie msza święta dzisiaj. Nie wiem, czy kiedyś sobie uświadamialiście takie doświadczenie, które znamy tak, bo braliśmy udział we mszy świętej w swoim życiu setki razy, jeśli nie tysiące razy. Że na koniec tej mszy świętej udzielane jest nam błogosławieństwo. Czym jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo to jest życzenie pewnego, w sensie religijnym, pewnego stanu bliskości z Bogiem, cnót, ale też wzrastania takiego duchowo-moralnego. W pewnym sensie nawet można powiedzieć, gdyby się odwołać jeszcze do języka greckiego, do makaroi, to jest życzenie szczęścia. Ale przecież tutaj istnieje jakiś absurdalny paradoks, bo to jest błogosławieństwo krzyżem. My prawdopodobnie tak już się w tym osadziliśmy, że to tak słabiej przemawia do nas. Nie? Że błogosławieństwo, które jest życzeniem tego, żeby nasze życie było udane, szczęśliwe, wartościowe pod względem duchowym i w innych obszarach też. Że to się dokonuje przez krzyż. Biskup 3 razy, a ksiądz tylko raz. Nie jest to zresztą praktyka jakaś od początku istniejąca w Kościele, bo ma gdzieś chyba z 1000 lat, nie więcej, to błogosławienie krzyżem. Niemniej jednak jest to niezwykle przemawiające, że to poprzez wejście w krzyż rodzi się nowa jakość. I wydaje mi się, że trzeba się też wybić z takiego postrzegania tej sytuacji wąskiego, teologiczno-religijnego. Że tak naprawdę ta sytuacja wejścia w krzyż to jest sytuacja wejścia w różnego rodzaju ciężary, obowiązki i trudy codziennego życia. Po co w takim razie ta Eucharystia miałaby się kończyć takim rozesłaniem przez krzyż? To jest wezwanie do tego, żebyś wchodził w swoje trudności, w swoje ciężary, żebyś traktował je jako wyzwanie. Bo jak będziesz traktował jako wyzwanie, to one się stają okazją, a nie tym, że wyssają z ciebie jakiś rodzaj energii, wyssają z ciebie twoje siły i nic nowego się nie wydarzy. Jeśli podejmujesz jakieś przedsięwzięcie finansowe, czy jakieś nowe wyzwanie, to jest sytuacja krzyżowa twoja. Bo to jest sytuacja wejścia w nieznane, w trudy, w niepokoje, w ryzyko. To jeżeli taka sytuacja nie jest krzyżowa, to jaka do cholery jest krzyżowa, nie? Tylko krzyżowa sytuacja jest wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Tak jest, to też jest sytuacja, kiedy jesteśmy chorzy. Kiedy jesteśmy umierający, tak, to też jest sytuacja krzyżowa. Ale to jest zbyt wąskie myślenie. Możemy to rozszerzyć bardzo szeroko. I widzieć w tym, że to są właśnie sytuacje trudu, kiedy ostatecznie kończą się, jeśli w nie wejdziemy, przepracujemy, podejmiemy wyzwanie nową jakością życia. To jest coś, co może nas przemieniać. Bo kiedy nasza, i tutaj szybki powrót do samej praktyki medytacyjnej, ta praktyka medytacyjna, w której nam się wszystko układa i dzieje się tak fajnie, ładnie, jesteśmy zadowoleni i przesycamy nasze życie praktyką medytacyjną, to jest bardzo prosty proces, jest w porządku, to jest wartościowe, ale to, obawiam się, że może być płytkie. Znacznie bardziej głębokie jest wejście, zrobienie wysiłku i przesycenie tego życia z trudnościami, z jakimiś problemami, z chorobami, z wyzwaniami i przesycanie tych sytuacji medytacją. Wtedy ta praktyka staje się rzeczywiście mocno twoja, że ona nie jest, nie postawiłeś granicy tylko wtedy, kiedy masz sesję medytacyjną, tylko wtedy, kiedy masz swoją nawet formalną jakąś medytację w ciągu dnia, jeśli ci się to udaje zrobić i wtedy, kiedy w miarę życie ci się układa. Nie? No nie. Przesuwasz te granice dalej. No? I wtedy ona staje się właśnie mocniejsza bardziej. Bardziej taka zespolona, sprawdzona trochę w ogniu wyzwań, w trudzie. A nie praktyka, z którą zdezerterowałeś w jakieś tam swoje obszary, nie? Gdzie wszystko fajnie się układa. Nie? Bo tak jak niechęć do tego, do wejścia w różnego rodzaju wyzwania, trudności i ciężary, jest tak naprawdę, to co powiedziałem wczoraj, to jest taka próba w gruncie rzeczy dorabiania królikowi drugich uszu. Nie? Albo domalowywania wężowi nóg. No, życie jest takie, jakie ono jest, z takimi trudnościami, z jakie one są. I właściwie to wezwanie jest po to, żeby w to wejść i to przemienić. Nie? Takie, jakie jest. No, żeby być w tym. Więc to jest też jak w takiej opowieści, gdy pewnego mistrza przychodzi uczeń i mówi: mistrzu, jestem taki nieszczęśliwy w tym świecie, biedny, nieukochany. No jestem niezadowolony. A mistrz do niego mówi tak: bracie, czyżbyś utrzymywał, że pijąc chwila po chwili czarkę przedniego wina, wciąż jesteś trzeźwy? Ta rzeczywistość jest sama w sobie wartościową jakością. To twoje życie jest bezcennym darem. To w tym twoim życiu wykuwa się diament. Także dzięki formalnej i nieformalnej praktyce medytacyjnej. Do czego i siebie, i was bardzo zachęcam.
Amen.